Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 28 maja. W Polsce zarejestrowano ponad 23 tysiące osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. 1051 osób zmarło. Na świecie jest prawie 6 milionów zachorowań i ponad 360 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus.
Au cours de cette phase 2, je veux insister sur...
Podczas tej drugiej fazy i chciałbym podkreślić ten element, wolność wreszcie na powrót stanie się regułą, a restrykcje będą wyjątkiem.
Tymi słowami premier Edouard Philippe obwieścił początek drugiej fazy łagodzenia epidemicznych restrykcji we Francji. Od 2 czerwca otwarta zostanie większość szkół, muzea, teatry i restauracje, oczywiście pod warunkiem przestrzegania reguł dystansu społecznego. Otwarte zostaną też baseny i siłownie, do treningów będą mogli wrócić profesjonalni sportowcy. Nie dotyczy to jednak sportów zespołowych i kontaktowych. Zniesione zostaną też ograniczenia przemieszczania się wewnątrz kraju. Dotychczas podróże dłuższe niż 100 km były dopuszczalne tylko z ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych. Luzowanie restrykcji nie oznacza oczywiście powrotu do przedepidemicznej normalności. Spotkania grup powyżej 10 osób w miejscach publicznych wciąż będą zakazane. Przynajmniej do 21 czerwca nie zostaną otwarte kluby i dyskoteki, a kibice nie wrócą na stadiony. Do odwołania zakazane są festiwale i inne imprezy masowe powyżej 5 tysięcy uczestników. Znoszenie restrykcji będzie też postępować wolniej w regionach, które wciąż notują duże liczby nowych przypadków. Chodzi tu przede wszystkim o region paryski. Francja przyspiesza również z rozwiązaniami technologicznymi do walki z epidemią. Od weekendu Francuzi będą mogli używać aplikacji Stop COVID. Używa ona technologii Bluetooth, żeby śledzić osoby, z którymi chorzy mieli kontakt. Będzie informować użytkowników o potencjalnym zakażeniu. Dane dotyczące kontaktów będą przechowywane w centralnej bazie, więc francuskie władze będą wiedziały, jak rozwija się epidemia. Inne kraje europejskie, w tym Polska i Niemcy, budują aplikacje w oparciu o protokół przygotowany przez Apple i Google, który przechowuje dane tylko na urządzeniach użytkowników. Koncern farmaceutyczny Roche nawiązuje współpracę badawczą z Gilead Sciences, producentem remdesiviru, czyli leku skracającego przebieg COVID-19. W czerwcu firmy rozpoczną badania kliniczne nad terapią łączącą remdesivir z Actemrą, produkowanym przez Roche lekiem zmniejszającym groźne reakcje układu odpornościowego. Kombinacja może zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Badanie kliniczne obejmie 450 pacjentów, a pierwsze wyniki powinny być dostępne w ciągu kilku miesięcy. Roche jest też jednym z najważniejszych dostawców urządzeń diagnostycznych i testów na koronawirusa. W marcu firma dostała zgodę regulatorów na wprowadzenie na rynek analizatorów o bardzo wysokiej wydajności. Mogą one weryfikować ponad 4000 próbek dziennie. Z kolei na początku maja firma wprowadziła testy na obecność przeciwciał o wysokiej czułości. Rząd niemiecki zamówił kilkadziesiąt milionów zestawów, zaś Roche ogłosił inwestycję na kwotę 400 milionów euro w zakład produkujący testy w Bawarii. W dzisiejszym wydaniu głównego podcastu Polityki Insight opowiadamy, jak z wirusem radzą sobie Stany Zjednoczone, a jak Europa. Stary kontynent stawia na odbudowę gospodarczą i zielony budżet, o czym mówi analityk do spraw europejskich Paweł Wiejski.
Komisja Europejska proponuje taką zasadę, żeby nie szkodzić. Po pierwsze, nie szkodzić. Jeżeli mamy jakieś rzeczy finansować, musimy się upewnić, że nie są one sprzeczne z celami klimatycznymi Unii. One nie muszą być kompletnie zgodne, w sensie nie muszą prowadzić do jakichś niesamowitych redukcji emisji, ale żeby chociaż tych emisji nie zwiększały. To oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Można się zastanawiać, czy inwestycje w gaz na przykład są takimi inwestycjami i nad tym na pewno będą kruszone kopie w Brukseli. No ważne jest też to, że te pieniądze z nowego funduszu odbudowy wcale nie będą musiały być w całości wykorzystane. Komisja Europejska pożyczy tylko tyle, ile będzie trzeba, a niektóre państwa, które w przyszłości będą finansować spłatę tego długu, będą mogły zrezygnować z części tych programów. Żeby dostać pieniądze, już wiadomo, że będzie trzeba przedstawić plan odbudowy gospodarki. I to nie tylko odbudowy tego, co było, ale również taki plan, który pozwala nam na większą odporność na kryzysy w przyszłości. Tutaj znowu będzie dużo szczegółów, ale Komisja Europejska chce, żeby jak najszybciej te plany przygotować, żeby móc jak najszybciej wypłacać pieniądze.
Natomiast o sytuacji w Stanach Zjednoczonych mówi analityk do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Piotr Łukasiewicz.
Pandemia w Stanach Zjednoczonych ma przebieg najsilniejszy w miastach, gdzie przeważają zwolennicy Partii Demokratycznej i Joe Bidena, nieco słabszy medycznie ma przebieg w Stanach tego tak zwanego Midwestu, gdzie dominują zwolennicy Trumpa, więc to jest poziom medyczny, bardziej dotyka zwolenników demokratów. Skutki ekonomiczne zaczynają dotykać bardziej zwolenników Trumpa właśnie. Oni nie umierają z powodu pandemii tak mocno, jak demokraci w miastach. No, z oczywistego powodu zagęszczenia ludności. Natomiast przychodzi do nich ta druga fala tej pandemii gospodarczej, wynikająca z zamknięcia działalności handlowej, z ograniczenia ruchu turystycznego, etc., etc. Więc ona ma różne wymiary, również ten ekonomiczny. I no, pytanie, jak na tą dwoistość pandemii i jej skutków zareagują wyborcy.
Polskie Ministerstwo Edukacji opublikowało wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku dla najmłodszych. Nowe zasady mają chronić dzieci przed zarażeniem koronawirusem. W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. W pokoju nie może być zakwaterowane więcej niż czwórka dzieci, przy czym na każdą osobę ma przypadać przynajmniej 4 metry kwadratowe. Takie same warunki dotyczą zajęć dla dzieci w pomieszczeniach. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, czyli np. poręczy, klamek, blatów i włączników. Organizator wypoczynku musi również zapewnić środki higieny osobistej dla personelu i uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice. W ten weekend piłka nożna wraca na polskie stadiony. Po 81 dniach odbędzie się 27. kolejka Ekstraklasy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że poza piłkarzami na stadion wrócą również kibice.
Powrót kibiców w odpowiednich protokołach, odpowiednich procedurach. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezesem, żeby było to jak najszybciej i to jak najszybciej. Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19, panie prezesie, tak? Na 19, żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem, żeby na stadionie mogło być do 25% pojemności stadionu. I tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do tego stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą razem, a na stadionie, żeby kibice, żeby byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony sanitarnej, co będzie zatwierdzane przez odpowiednie władze i państwowe, i również piłkarskie.
W drużynach PKO BP Ekstraklasy wykonano serię testów na obecność koronawirusa. U wszystkich około 800 osób dały one ujemny wynik. Ostatni dotychczas mecz ligowy miał miejsce 9 marca. Z kolei we wtorek i środę odbyły się zaległe mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski. Ekspert do spraw profilaktyki zakażeń, dr Paweł Grzesiowski, w rozmowie ze Sportowymi Faktami mówi, że powrót piłkarzy do gry jest możliwy.
Były takie ciekawe obserwacje duńskie. Przeanalizowano kilkanaście meczy pod względem ilości czasu, który piłkarze przebywają w dystansie poniżej 2 metrów, i okazało się, że w czasie 90-minutowego meczu zaledwie około 1,5 minuty piłkarze byli w kontakcie bliższym niż 2 metry, co oznacza, że ryzyko zakażenia jest minimalne. Oczywiście samo bieganie po boisku czy zmienianie pozycji to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze takie ryzykowne momenty jak kontuzja, jak faul, jak radość po zdobytej bramce, kłótnia na boisku. No te wszystkie elementy zmieniają już troszeczkę obraz gry i to już nie jest takie niewinne bieganie po boisku.
Zastrzega on jednak, że na wpuszczenie kibiców na stadiony jest jeszcze zbyt wcześnie. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałek. Nazywam się Ryszard Łuczyn, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Karol Tokarczyk, Paweł Wiejski, Tytus Wilam, Piotr Żakowiecki i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, w Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.